Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł Wam usłużyć słowem. Słowem nieprostym, słowem trudnym, ale słowem Bożym. I chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Pismo Święte na stronie 1331, czyli Objawienie Jana. Objawienie Jana i zaczniemy od pierwszego rozdziału, od 9 wersetu. Przeczytamy do 20, a następnie przejdziemy do drugiego rozdziału, wersety 8, 11. Objawienie Jana, 1, 9, 20, 2, 8, 11. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwości i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Serdes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od, do stóp długo przypasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obusieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. I teraz przejdziemy do drugiego rozdziału. A do aniołu zboru w Smyrnie napisz: to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Na tym zakończymy czytanie Słowa Bożego. Przynajmniej na razie, na chwilkę. Co przeczytaliśmy? Przeczytaliśmy dosyć ciekawą historię, którą przeżył Jan. W pewnym momencie Jan popadł w zachwycenie i spostrzegł, zobaczył kogoś i nie był pewny, co to była za osoba. Przypominało mu Syna Człowieczego, czyli Jezusa Chrystusa. Ale nie był tego pewny. Nie był tego pewien. Jak ta osoba się zbliżyła, Jan padł jakby umarły. Prawdopodobnie jakaś siła sprawiła, że Jan upadł przed nim na twarz. Co wtedy czuł Jan? Strach, lęk, podekscytowanie? Nie wiemy, nie jest opisane. Ale prawdopodobnie czuł lęk. Inaczej Jezus Chrystus, podchodząc do niego, dotykając go, nie powiedziałby mu: nie lękaj się. Jezus Chrystus, podchodząc do Jana, chciał go uspokoić. Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni. Byłem umarły, lecz oto żyję. I Jan już wiedział, co to jest za postać. Kim była ta postać? Że to był jego nauczyciel. Że to był Jezus Chrystus. Co miał dalej w sercu Jan? Czy miał niepewność, czy nie? Nie wiemy. Może i był jeszcze lekko wystraszony. Ale na pewno nie był na tyle wystraszony, żeby nie przyjąć Słowa Bożego. Bo Jezus zaczął do niego mówić. I przekazał mu posłanie, które miał przekazać siedmiu kościołom. Tak jak czytaliśmy. My czytaliśmy jedno z nich. Przesłanie do kościoła w Smyrnie. Przesłanie do zboru greckiego. w Smyrnie. Kiedyś słyszałem, że, nie pamiętam, czy to był list do Galacjan, czy do Kolosan, któryś z tych listów, skoro był napisany do konkretnej grupy, to nas nie obowiązuje. I równie dobrze możemy powiedzieć, tutaj to była wiadomość do zboru w Smyrnie. Więc co ma zbór Smyrny związanego z kościołem w Białej Podlaskiej? I poniekąd to prawda. Listy były pisane konkretnie do konkretnych kościołów. Ale skoro część listów została umieszczona w Piśmie Świętym, to znaczy, że te listy nie tylko są do tych miast, do tych miast, tylko do nas wszystkich. Czyli list do Smyrny jest też kierowany do kościoła w Białej Podlaskiej. Jest też kierowany do kościoła w Międzylesiu, do kościoła w Warszawie, w Londynie, w Nowym Jorku, w Tokio i tak dalej, i tak dalej. Jest kierowany do dzieci Bożych. Skoro list do Smyrny jest skierowany również do nas, to co on może nam przekazać? Zaczynamy od początku, czyli tak. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy poddają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Bracia i siostry, mam pytanie. Czy bluźnią wam jacyś Żydzi? Jeszcze nie? Słuchajcie. Mamy tutaj bluźnią poganie, tak? Mamy tutaj powiedziane konkretnie o Żydach. Mamy tutaj powiedziane, że znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Zaraz powrócę do tego, o czym wam zadam pytanie. Mamy tutaj przeciwstawienie się dwóch stron. Z jednej strony ubogi, mający ucisk, a z drugiej strony bogaty. Jak łatwo można się domyślić, ubogi, to znaczy ten, który ma tutaj na ziemi mało dóbr materialnych i ten, który jest w jakiś tam sposób piętnowany przez otoczenie. A bogaty to ten, który w środku ma dużo, dużo Bożej łaski. To jest ten, który ma dużo, który jest przepełniony Duchem Świętym i nauką Pana i Zbawiciela. I to się Panu Jezusowi podobało, bo Bóg nie patrzy na człowieka przez pryzmat bogactwa ziemskiego. Nie ma czegoś takiego, że im człowiek bogatszy, tym jest bliższy Boga. Absolutnie. Bo to, co jest na ziemi, to jest ziemskie. Jak kaznodzieja, jak Salomon mówił, wszystko to marność. Ale to, co jest w sercu, to jest dopiero prawdziwa wartość. I najwyraźniej mieszkańcy Smyrny byli przepełnieni Bożym Duchem i serce stanowiło dla nich wielką wartością dla Boga, przed Bogiem. Mieszkańcy Smyrny nie byli bogatymi mieszkańcami. Z jednej strony to może zastanawiać, dlatego że Smyrna byłaby dosyć bogatym miastem. To było miasto portowe, które i do tej pory w sumie jest jednym z takich bogatszych miast na tamtejszych terytoriach. Dzisiaj to się nazywa Izmir i należy do Turcji. Wcześniej to było greckie miasto. Ze względu na port, ze względu na różnych rzemieślników, było to miasto dosyć bogate. Ale najwyraźniej mieszkańcy Smyrny, ci nowonarodzeni, nie przywiązywali wagi do bogactwa, a może z różnych względów, że pomimo, że byli prześladowani, nie mogli normalnie pracować, nie mogli normalnie żyć. Albo nie przeszkodziło im rozwijać się duchowo. To nie przeszkodziło im się rozwijać w taki sposób, że Bóg był z nich zadowolony, że Pan Jezus w pierwszym zdaniu ich pochwalił. Najwyraźniej nie żyło im się łatwo. Dlaczego? Dlatego, że byli piętnowani przez Żydów. A dlaczego mogli być przepiętnowani przez Żydów? Z tego samego powodu, co Jezus powiedział swoim apostołom, że będą oni piętnowani z powodu Jego imienia. I tak z powodu nauki Jezusa mieszkańcy Smyrny byli piętnowani przez tamtejszych Żydów, przez naczelników synagogi. Na tyle mocno, że aż, tak jak czytaliśmy, zostały użyte bardzo mocne słowa, że to nie jest synagoga Boża, tylko to jest synagoga szatana. Ci Żydzi, którzy mienią się, ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, są synagogą szatana. O co chodzi? Dlaczego Pan Jezus powiedział, że ci, którzy się podają się za Żydów? Żydzi byli narodem wybranym. W momencie, kiedy przyszedł Jezus na świat, w momencie, kiedy łaska stała się dostępna dla nas, dla każdego, naród wybrany to jest ten, który postępuje za nauką Jezusa Chrystusa. I to nie znaczy, że każdy Izraelita należy do narodu wybranego. Bo inaczej my byśmy nie mogli należeć, ale my należymy. Dlaczego? Bo jesteśmy bratem i siostrą Jezusa Chrystusa, pod warunkiem, że wykonujemy wolę Jego Ojca. Tak powiedział Jezus Chrystus w swoim świętym słowie i tak powiedział apostołom. W momencie, kiedy Maria i jego rodzina przyszli i kiedy apostołowie przyszli i powiedzieli: Panie, matka Twoja i bracia Twoi i siostry. A Pan co powiedział? Wszyscy, że któż jest moją matką, któż jest moim bratem? Ci, którzy pełnią wolę Ojca mego. I ta osoba należy do narodu wybranego. Ta osoba jest Izraelitą. W Bożym mniemaniu. A o kim mówi Pan Jezus? Mówił o tych osobach, co odrzucili Jego naukę, co nie przyjęli Jego. Wielokrotnie czytaliśmy o faryzeuszach, którzy przeciwstawiali się Jego nauce, nazywając Go bluźniercą, nazywając wszystkich tych, którzy szli za Nim, bluźniercami. To nie jest synagoga Boża, to jest synagoga szatana. Zobaczcie, jakich mocnych słów użył Pan Jezus. Bo ten werset jest dla nas ostrzeżeniem. I wracam do pytania, tylko inaczej. Czy zdarzyło się wam być ocenianym przez innych chrześcijan? Ja nie mówię o dzieci Bożych. Ja mówię o chrześcijanach, czyli o osobach, które uważają się które przynależą do chrześcijaństwa. Nie mówię już o wyznaniu konkretnym, tylko ogólnie. Czy zdarzyło wam się, że takie osoby przyszły i mówili, że to jak postępujesz, to źle postępujesz. Że nie będziesz zbawiony, bo drogą, którą idziesz, to nie jest właściwa droga. Kiedyś słyszałem taką opinię, to nie było do mnie skierowane. To było na pogrzebie osoby prawosławnej, też ja tę historię słyszałem, nie byłem świadkiem tego, że słyszałem opinię, że osoba prawosławna nie będzie zbawiona, bo jest osobą prawosławną. Śmieszne, prawda? Osoba prawosławna nie będzie zbawiona. Często takie opinie wyrażają osoby, które tak naprawdę z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. Mają tylko pod nazwą, bo życie ich nie jest przykładem chrześcijaństwa. To nie jest przykład podążaniem za Bogiem. To nie jest przykład tego, czego nauczył Pan Jezus Chrystus. Słowo Boże mówi, że można być dzieckiem Bożym albo dzieckiem szatana, dzieckiem diabła. Człowiek duchowo nigdy nie jest sierotą. Na ziemi może żyć bez ojca, bez matki, ale duchowo nigdy nie jest, nie był i nie będzie sierotą. Zawsze będzie miał jakiegoś ojca. I to już od niego będzie zależało, którego. Czy tego w niebie, czy tego na ziemi, który jeszcze króluje. Każde dziecko zna głos swojego ojca i za tym głosem podąża. Tak sam Jezus już wcześniej wspominał o faryzeuszach, że ich ojcem jest kto? Diabeł. Bardzo mocno. Bardzo ostre słowa. Ale czy to były prawdziwe te słowa, czy nieprawdziwe? Prawdziwe, ktoś szepcze. To trzeba od razu powiedzieć, że prawdziwe. Bo każde słowo Boże jest prawdziwe. Dlaczego w takim wypadku Bóg, dlaczego Pan Jezus mówił, że oni są, ich ojcem jest diabeł? Dlatego, że odrzucili to, co płynęło od prawdziwego ojca. Czyli jego syna i jego naukę. Dlaczego? Wielokrotnie czytaliśmy i słyszeliśmy, że jak Jezus mówił, ja i ojciec jedno jesteśmy. Co Bóg Święty, co Bóg powiedział w momencie, kiedy Jezus został ochrzczony? Oto mój syn, jego słuchajcie. To są polecenia Boże. A ci, co odrzucają, między innymi faryzeusze, zostali nazwani tak jak zostali. To też się tyczy Żydzi z synagogi szatana, to są wszyscy dzisiaj ci, co mienią się chrześcijanami, ale nie postępują zgodnie z nauką Chrystusa. Często są to ci, którzy tą naukę wykręcają, a tych, co nie chcą iść za nimi, odrzucają. To się tyczy wszystkich nauczycieli. Ja już nie mówię o wyznaniu. Bo możemy zobaczyć na przełomie lat, co się działo, jak ludzie sami kierowali, sami wyznaczali Boże standardy. Pamiętacie krzyżaków? Wspaniały zakon, który miał ewangelizować. A jak to wyglądało? Tak jak nauczał Pan Jezus? Słabo, no nie? Krzyżowcy. Słyszeliście na pewno o tym, co się działo na naszych ziemiach, jak duchowni prawosławni próbowali siłą, powiedzmy, nawracać te osoby, które nie były w prawosławiu. A myślicie, że protestanci to byli lepsi? Ile wspólnot protestanckich wyrywkowo traktuje Pismo Święte? To, co im się podoba, to uznaje, a to, co nie, to odrzuca. Zobaczcie, tu już nie ma podziału na taką frakcję, na takie wyznanie, takie wyznanie, takie wyznanie. Tu liczy się to, jak podchodzi się do Słowa Bożego. Nauczyciele, wspaniała służba, naprawdę niesamowita służba. Niesamowita odpowiedzialność. Wielokrotnie pastor nas tutaj sam uczył, żeby weryfikować to, co jest nauczane. Nawet jego, w momencie, kiedy on mówi kazanie, żeby też sprawdzać w Piśmie Świętym. Dlaczego? Żebyśmy nauczyli się nie przyjmować wszystko, co nam mówią. Żeby nie przyjmować tego, bo to jest zgubne. Jeżeli nie będziemy sprawdzać, jeżeli nie będziemy weryfikować, to takie proste przyjmowanie może nas zgubić. Bo wielu było takich, co naprawdę wywiodło swój lud, mówi się, na manowce. I co później? Co będzie przed sądem? Ale Panie, no przecież ja go się słuchałem. Miałeś słowo. To, że on był zwiedziony, to nie znaczy, że ty miałeś być. Uważajmy na tych, co sprzeciwiają się słowu Pana. I nawet jeżeli to są nauczyciele, nawet jeżeli to są jakieś autorytety, musimy wszystko sprawdzać z tym, co jest napisane w Słowie Bożym. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kolejny mocny fragment. Tutaj już jest zapowiedź, a raczej przestrzeżenie. Co może się stać z obywatelami Smyrny? Że mogą, tak jak Paweł, tak jak Piotr i Jan, mogą być aresztowani. Paweł też siedział w więzieniu, a Szczepan został zabity. Że przyjdzie czas na doświadczenia. Job też swoje przeszedł. A co było powodem wszystkich prześladowań? Głoszenie nauki Jezusa Chrystusa. I to, co wcześniej mówiłem, że Jezus Chrystus już zapowiedział prześladowania ze względu na Niego. Bo światło z ciemnością nie ma nic wspólnego. Dlaczego? Co? Nauka Jezusa jest światłem. Często to światło drażni osoby, które są wypełnione ciemnością. Wiele osób zapłaciło swoim życiem za to, że podążali za Jezusem. Chrześcijanie w Koloseum, całe rodziny ginęli tam na miejscu. Nawet nie można powiedzieć, że z rąk ludzi, tylko będąc zabitym przez zwierzęta. Misjonarze, którzy udawali się w różne części świata. Wielu z nich przypłaciło życiem służbę Bogu. Dzisiaj dalej są miejsca, w którym nie można otwarcie głosić Słowa Bożego. Państwa arabskie, wyjdźcie tam i spróbujcie na ulicy głosić Słowo Boże. Państwa hinduskie, podobna sytuacja. Tam z kolei inna wiara. Ludzie uważają, podobna wiara. A my doskonale wiemy, że to jest to wiara nie w naszego Boga. Dalej. Mamy jeszcze kraje typu Chiny. Mamy kraje typu Korea Północna, gdzie wiara, gdzie tak naprawdę każda wiara, każda religia jest problemem dla aparatu państwowego. Bo w tym momencie może zaburzać poddaństwo ludzi. I nie jest prosto w tamtych rejonach. I wydaje się, że u nas jest fajnie. Że my mamy szczęście, że żyjemy w Europie. Że nas nie będzie dotyczył ucisk z powodu naszego Pana Jezusa Chrystusa. My możemy chodzić do kościoła, możemy się otwarcie modlić. Możemy głosić na ulicach. Bo państwa, w których żyjemy, państwa są państwem tolerancyjnym i chrześcijańskim. Mogłoby się wydawać, że ostrzeżenie Smyrnian dotyczące ucisku nas nie będzie dotyczyć. Ale mamy taki werset, drugi Paweł do Tymoteusza 4:3. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. Często go cytowaliśmy dotyczący nauczycieli, którzy przekształcają Biblię. A teraz chciałbym wam pokazać ten fragment w innym kontekście. 2013 rok. Były amerykański policjant, Tony Miano, został aresztowany w Londynie za głoszenie na ulicy o niemoralności seksualnej. Cytował 4 rozdział 1 listu do Tesaloniczan. Do momentu, kiedy mówił o grzechu, było ok, ale już zaczął mówić o konkretnych grzechach. Mówił o zdradach, mówił o homoseksualizmie. Komuś się nie spodobało i został aresztowany. Prokurator postawił mu zarzuty. Jednym z zarzutów było to, że głosił nieprawdę, bo nauka biblijna nie jest prawdą. Tak twierdził prokurator. Na szczęście jego aresztowanie trwało 7 czy 8 godzin. I został wypuszczony. Później miał podobne incydenty. Zdarzyło się 6 lat temu. Pewnie teraz tego nie ma. 2019 rok. Nigeryjski kaznodzieja Olu, głosząc Ewangelię w Londynie, został aresztowany No za co? No właśnie za to. Policjanci mu twierdzili, tu możecie sobie zobaczyć filmik na YouTubie. Policjanci twierdzili, że ludzie nie chcą tego słuchać i on nie może tego mówić. W państwie tolerancyjnym, teoretycznie w państwie chrześcijańskim. Ludzie nie chcą tego słuchać. I wiecie, co się stało? Został aresztowany. Na jak długo? Na krótko. Wiecie, co z nim zrobili? Wywieźli go poza granicę miasta i zostawili. Oczywiście miasto wydało swoje oświadczenie, że to jest nieprawda. To, co on mówi, że wcale go nie wywieźli z zagranicy, tylko 200 metrów go odprowadzili w kajdankach i go wypuścili. Tak czy siak? No, za co? Za to, że głosił Słowo Boże. I ludziom to się nie podobało. I może się wydawać, okej, okay, powiedziałeś przykłady z Londynu, a to jest Polska i u nas tego nie ma. Maj 2019. Na wewnętrznym forum jednej z korporacji pojawił się post pod tytułem Włączanie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas. Chodziło m.in. o używanie słowa partner oprócz żona i mąż, angażowanie kolegów LGBT w rozmowy na temat ich partnerów i rodzin oraz reagowanie na homofobiczne, dyskryminujące uwagi, żarty lub plotki. Jeden z pracowników, wyrażając swój sprzeciw przeciwko tej ideologii, zacytował dwa fragmenty z Biblii. To będą fragmenty z tysiąclatki. Mateusza 18,6. Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia. Lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich. Trzeci Mojżeszowy 20,13. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą karani śmiercią, a ich krew spadnie na nich. Jak możecie się domyślić? Ktoś go poparł? Z czym się spotkało? Z takim z szacunkiem? Został zwolniony. Został zwolniony. Za co? Powiem tak. Mówiąc językiem świeckim, zabrakło tolerancji dla jego światopoglądu. Mówiąc językiem biblijnym, zabrakło poszanowania dla Słowa Bożego. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. Okazuje się, że w państwach chrześcijańskich powoli nie ma miejsca na chrześcijaństwo. Modlitwy są wycofywane ze szkół. Nazwy świąt są zmieniane, żeby tylko kogoś nie urazić. Ludzie coraz bardziej zwracają uwagę na słowa, szukając haków na innych. Rozszerza się bardzo niebezpieczny trend, zwany przeciwdziałaniem mowy nienawiści. Ma piękne założenia, chronić tolerancję, ale gdyby się przyjrzeć tak dokładnie i zgłębić się, to nie chodzi o chronienie tej tolerancji, ale chronienie ludzi przed Bogiem i Jego zasadami. Taka jest prawda, przykra prawda, bo nie będzie można mówić, że Bóg Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem. Bo to będzie obrażało i uczucia innych i to już jest mowa, podstawa do mowy nienawiści. Nie będzie można mówić, że homoseksualizm jest grzechem, bo to już jest mowa nienawiści. I to, co ja teraz mówię, będzie bardzo dobrym powodem dla kogoś, żebym powędrował i porozmawiał sobie na Żeromskiego. Niestety, niedługo w ogóle nie będzie można mówić o odwróceniu się od grzechu. Dlaczego? Bo to będzie raniło uczucia innych. Bo będzie mową nienawiści. Mową nienawiści. Powoli ten trend zaczyna być legalizowany w krajach. Powstają specjalne ustawy regulujące całą tą ideologię i całą tą teorię. A czy ty, bracie i siostro, jesteś gotowy na to, żeby w imieniu Jezusa Chrystusa cierpieć? Czy ty jesteś gotowy, że możesz być zdradzony nawet przez najbliższe osoby? Pamiętacie konflikt Tutsi i Hutu w Ruandzie? Zobaczcie, co ideologia może, do czego może doprowadzić. Wiecie, że tam mężowie zabijali swoje żony tylko dlatego, że oni byli z innego plemienia? Swoje dzieci potrafili zabić tylko dlatego, że oni byli z plemienia Tutsi? Mówię o mężczyznach z Hutu? Wyobrażacie sobie? Rodziny. Najbliższe osoby. Wielokrotnie słyszeliśmy, jak ta najbliższa osoba potrafiła wbić nóż w plecy. Hitler, kolejny, który jako ideologię wprowadził, do czego doprowadził ludzi, że ludzie potrafili traktować innych już jako nieludzi. To są demoniczne ideologie, które zmieniają człowieka, które zmieniają społeczeństwo i które wpływają na innych. I coraz częściej, coraz trudniej będzie się im opierać. Dlaczego? Dlatego, że będzie popierana zewsząd. To są biblijne znaki czasów ostatecznych. W tym momencie szatan przygotowuje pole. Pole do działania swojego sługi, Antychrysta. I to się rozprzestrzenia w zawrotnym tempie. Ci, którzy nie chcą słuchać nauki Chrystusowej, oni chcą żyć swoim życiem. A nie uważają, że są wolni, że są swoimi panami, a nie wiedzą, że są zniewoleni przez szatana. I powiem wam tak, ostatnio rozmyślałem o przyszłości. Jak ona będzie wyglądała? Nie mogę się doczekać przebudzenia. Nie mogę się doczekać, kiedy u nas wszystko się przebudzi, znaczy wszystko, duch się przebudzi. Ja wiem, że to będzie, bo to są proroctwa Pana. Ale wiem, że też będą takie czasy, gdzie stojąc i to mówiąc, każdy kaznodzieja stojąc za kazalnicą, mówiąc trudne rzeczy, biblijne rzeczy, będzie łatwym kąskiem dla służb, dla tych, którzy nie chcą, którzy są przeciwni. Będzie wiele osób, które będą tak nienawidzić chrześcijan, że będą specjalnie przychodzić do kościoła, będą słuchać kazań i będą wyłapywać, a później będą zgłaszać. Któregoś dnia jechałem i o tym zacząłem rozmyślać i czułem, czy jestem na to gotowy, poczułem w sercu takie pytanie, czy jestem na to gotowy, czy jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za to, że skoro tutaj głoszę, że przyjdzie taki czas, że każde słowo, z każdego słowa mogą być rozliczone. Bracia i siostry, to nie chodzi tylko o kaznodziei, bo to też będzie się dotyczyło nas wszystkich. W grupach, gdzie będziemy się obracać. Czy będziesz gotowy mówić jasno o Chrystusie, nie bojąc się, że ten, z którym teraz rozmawiasz, zaraz pójdzie i doniesie na ciebie i powie, że szerzysz mowę nienawiści. Jesteś fobem. Dodajcie. Czy jesteś na to gotowy? Jezus ostrzegał Smyrnian, że przyjdzie czas ucisków. Jezus ostrzegał Smyrnian, że mogą trafić do więzienia. Tak samo jak Jezus ostrzega nas. Że przyjdzie czas ucisku i może być taka sytuacja, że w więzieniu się znajdziemy. W świecie grzechu. A dlaczego? Bo jak grzech się rozprzestrzenia, jest jak choroba. I co się dzieje, jak jest choroba? Posyłamy lek, antybiotyk. Słowo Boże będzie jak antybiotyk. A co to znaczy? Że w czasach, kiedy grzech będzie się rozprzestrzeniał, to słowo będzie coraz mocniejsze. Ono będzie coraz mocniejsze, coraz bardziej zdecydowane. Będzie jeszcze więcej. Jestem o tym przekonany, że Bóg będzie tak kierował ludzi, że będą jeszcze więcej mówić o grzechu, będą jeszcze więcej mówić o Bogu, jeszcze więcej będą mówić o pokucie, o nawróceniu i tak dalej, i tak dalej. I będą też tacy, którzy będą z nimi walczyć. Szatan skutecznie przygotowuje świat na przyjście Antychrysta. Ale w tym wersecie, który czytaliśmy, jest jeszcze zachęta do wytrwania. I to już nie jest nawet nadzieja, to jest wiara. że w momencie, kiedy wytrwamy do tego końca, to czeka nas korona żywota. I to są słowa Pana Jezusa. Słowa Pana Jezusa, które wypowiedział Janowi, który miał przekazać do zboru w Smyrnie. Bądź wierny aż do śmierci. Nie wszyscy są wierni aż do śmierci. Mieliśmy wspaniały przykład Salomona, który był wierny, ale nie do śmierci. Pewnie też słyszeliście o wielu osobach, zwłaszcza tych, którzy żyli na Półwyspie Arabskim, którzy byli wierni, ale nie do końca. Bo tuż przed śmiercią decydowali się jednak na odwrócenie się od Boga i przyjęcie islamu. Wiecie, w większości z nich to nie pomogło, bo i tak stracili swoje życie. A co będzie? Jak ich Pan Bóg potraktuje? Nie wiem. Nie jestem od tego, żeby oceniać. Nawet nie chcę. Ale wielu się poddaje. Wielu się poddaje. Bo cenią sobie bardziej swoje życie, aniżeli życie w niebie. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, jak będzie. Nikt tego nie wie. Ale Pan Jezus nas ostrzegał. I dalej ostrzega, żeby wytrwać z Nim do końca. Szczęśliwi są ci, co mają spokojne życie i mogą w spokoju doczekać starości, a także w spokoju umrzeć. Niestety nie wszystkim jest to dane. Niektórych życie się kończy bardzo szybko. Niektórzy jeszcze myślą, że jeszcze oni zdążą się nawrócić, że oni jeszcze zdążą iść Bożą drogą, a ich życie kończy się szybciej niż im się wydaje. I na samym końcu nie mają czasu, żeby pojednać się z Bogiem, żeby powrócić do Niego, a po prostu przyjść do Niego. A niektórzy do samego końca nie chcą żyć z Bogiem. Ostatnio czytałem o pewnej piosenkarce, która jak chciał chyba ksiądz podejść do niej z ostatnim namaszczeniem, odmówiła. Nie chciała mieć z chrześcijaństwem nic wspólnego. I mamy tą pierwszą śmierć, czyli śmierć fizyczną. Śmierć, którą tak naprawdę praktycznie każdy z nas dostąpi. Będzie grupa osób, która nie dostąpi tej śmierci fizycznej. Będzie pochwycenie. Ale pozostali, każdy z nas kiedyś umrze. Chyba, że dożyjemy do pochwycenia. A to bardzo się szybko zbliża. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. I teraz chciałbym przeczytać jeszcze parę fragmentów z objawienia, z 20 rozdziału. I widziałam trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. I widziałam też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Na nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłani Boga i Chrystusa i panować nad nim będą przez 1000 lat. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem wierzchła ziemia i niebo. I miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli. Na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierci i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ognisto to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Nawet jeżeli przejdziesz przez pierwszą śmierć, jeżeli wytrwasz, to ta druga śmierć ciebie nie obowiązuje. Ta druga śmierć jest. Niektórzy uważają, że nie ma. Że nie ma drugiej śmierci. Kiedyś wam mówiłem, że miałem rozmowę z świadkiem Jehowy, który mi... dziewczyna tłumaczyła mi, że Bóg jest taką miłością, jak prawdziwy ojciec i on na pewno nikogo nie chce skrzywdzić i nie ma czegoś takiego jak piekło i jak ta druga śmierć. No, słowo Boże mówi co innego. Nasza rozmowa się szybko skończyła. Jest druga śmierć. O wiele gorsza w skutkach, aniżeli pierwsza. Ja wiem, że niektórzy umierają dłuższy czas. Że są tacy, co kilka lat się męczą. Teraz byłem na pogrzebie kolegi mamy, która od kilku lat chorowała i się męczyła. Jakiś czas temu babcia mojej żony też po dłuższej chorobie zmarła. Niektórzy mają dobrą śmierć. Mój dziadek miał dobrą śmierć. Mój dziadek siedział, oglądał telewizję i odszedł. Ja wierzę, że do Pana. Ale nie każdy taką ma. Ale to dalej to jest ta ziemska śmierć. To jest śmierć ciała. A najgorsze jest, jak następuje śmierć ducha. A kiedy to następuje? Wtedy, kiedy nasz duch, zamiast iść do Pana, idzie w drugą stronę. I przyjdzie ten czas, kiedy będziemy wszyscy osądzeni. I to, co tutaj Pan Jezus powiedział do zborów w Smyrnie, to się tyczy każdej osoby. Każdej osoby, która chce podążać za Bogiem. Że będą trudne dni, że teraz ci bluźnią, ale będzie jeszcze gorzej, że będą cię zamykać, ale bądź wierny do śmierci. Wtedy będziesz żył. Dostaniesz koronę żywota. Fajnie jest, jak są kazania takie radosne, mówiące o Bożej miłości, o Bożym błogosławieństwie. Zwłaszcza w niedzielę, jak jest ładna pogoda. Też lubię takich słuchać. Naprawdę. Ale nie zawsze one takie mogą być. Słowo Boże ma być zwiastowane w każdej formie. I nawet jeżeli to nie są, jak to się mówi, tak radośnie budujące, to też słowo, my musimy pewne rzeczy przyjmować, nad nimi rozmyślać. Mamy drogowskaz, mamy drogę. To, czy my z tego skorzystamy, to od każdego z nas zależy. Bóg nam daje każdego dnia swoją łaskę, swoją miłość, ale też wzmocnienie. I nawet jak przychodzą doświadczenia, to tak jak Słowo Boże mówi, a my Jemu nie zaprzeczamy, że każdy z nas dostaje doświadczenia takie, na jakie w stanie jest znieść. Nikt z nas nie dostanie doświadczenia mocniejszego od nas samych. Więc jeżeli ci się wydaje, bracie i siostro, że twoje doświadczenie, które teraz przechodzisz, przerasta ciebie, to znaczy, że musisz wzmocnić swoją wiarę. Po prostu brakuje ci wiary. Słowo Boże, modlitwa, napełniać się. Wtedy to doświadczenie przestanie być takie trudne. I pamiętajmy, szykujmy się, przygotowujmy się, miejmy w pamięci, że nie zawsze będzie dobrze. I póki teraz jest spokojnie, to jest spokojnie. Ale sami widzicie, co się zaczyna dziać na świecie i w którą stronę świat podąża. I to od was samych zależy, w którą stronę wy podążycie. Bo Słowo Boże mówi, że nie może być ten sługą Bożym, kto jest sługą świecie. Nie może się podobać ten Bogu, który chce się podobać światu. I to chciałbym wam, bracia, siostry, powiedzieć to, co mi Pan przekazał. Amen.